przy mikrofonie Eliza Kuna
i Jan Zieliński,
czyli prawologia.
O czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
O codziennych prawnych problemach, z którymi styka się znaczna część słuchaczy, o których z powodu pogoni za tak zwanym newsem nie słychać w mediach tradycyjnych.
Eliza jest prawniczką, adwokatem, pracodawczynią, która w sposób przystępny wyjaśnia zawiłe tematy prawne oraz prowadzi super Instagram.
Jan jest dziennikarzem i współtworzy ten program razem ze mną.
Jesteśmy tu dla Państwa i dzięki Państwu. Chcemy robić ten podcast profesjonalnie i tak, by był pomocą dla wielu osób, których nie stać na poradę prawną.
Jeśli zatem nasz skromny program umili Państwu czas lub pomoże w przejściu przez postępowanie sądowe, to zachęcamy do wsparcia nas na platformie Patronite www.patronite.pl/prawologia.
Zaczynamy. Dzisiaj przy okazji nagrywania w czasie świąt o hejcie. Hejt to pełne nienawiści działania. Taką krótką definicję znalazłem. Głównie wiążą się z działaniem w internecie, ale pewnie też nie tylko. Ostatnio zauważyłem komentarz pod twoim postem jednego z słuchaczy prawologii, że mamy słabe mikrofony. Czy to już jest hejt?
Nie. To jest w moim przekonaniu uzasadniona opinia, nawet stwierdzenie być może faktu. Natomiast za wszelkie uwagi dotyczące naszego podcastu serdecznie dziękujemy i zachęcamy do wysyłania ich i na moje media społecznościowe, i w komentarzach zarówno na YouTubie, i Spotify, i innych platformach. Natomiast wracając do tematu naszego odcinka, hejt to jest takie działanie, które ma na celu poniżenie, uprzykrzenie życia innej osobie. Ale hejt to jest pojęcie publicystyczne i socjologiczne, natomiast nie jest to pojęcie prawne, dlatego że hejt właściwie wypełnia kilka różnych definicji instytucji prawnych i kilka różnych definicji przestępstw, czy zaniechań, czy też naruszeń. Dlatego hejt jest pojęciem bardzo takim chwytliwym, ogólnikowym, ale jeżeli chcemy walczyć z tym hejtem, to mamy szereg różnych instrumentów, które możemy wykorzystać, żeby to zrobić. Wracając do kwestii hejtu, stał on się popularny właściwie od momentu, w którym media społecznościowe na stałe zagościły w naszych domach i w naszych życiach, dlatego że najczęściej właśnie ten hejt wylewa się w tych mediach, gdzie znaczna część osób jest anonimowa, ale co zadziwiające, jest bardzo wiele osób, które pod swoim imieniem i nazwiskiem poniżają, krytykują, używają nawet wulgarnych sformułowań, czy nękają wręcz osoby właśnie hejtowane. No i staje się to coraz powszechniejszy problem, z którym nie do końca ofiary wiedzą, jak się mierzyć.
Jak wyznaczyć tą granicę? To znaczy, gdzie zaczyna się hejt, a gdzie kończy się negatywny komentarz, a gdzie zaczyna się już łamanie prawa. Czy ja mogę napisać, macie słabe mikrofony, albo że do kitu jest ten program, albo że to, co mówicie, jest nieprawdą, albo że to wszystko jest do bani i powinniście pójść się powiesić. Bo takie komentarze też się zdarzają. No nie u nas, ale się zdarzają w internecie. W którym moment to jest hejt?
Mamy prawo do wyrażania swojej opinii i krytyki, dopóki robimy to w sposób akceptowalny społecznie, czyli nie używamy wulgaryzmów, nie poniżamy kogoś. Absolutnie takie sformułowania są zasadne. Na przykład, macie słabe mikrofony, albo ten podcast jest do bani, w żadnej mierze, w moim przekonaniu, nie wypełnia znamion hejtu. Ale jeśli ktoś wysyła informację, że ten podcast jest do bani, a prowadzący śmierdzą, albo mają wadę wymowy, albo są głupkami, i robi to na przykład z częstotliwością jeden post na 10 minut i zalewa prowadzących na przykład 200 wiadomościami dziennie, to wtedy można by było rozważyć, czy to już nie spełnia definicji hejtu i nie ma na celu zastraszenia i przede wszystkim nękania takiej osoby. Z kolei sformułowanie, którego użyłeś, powinniście iść się powiesić, no też jest sformułowaniem no nie chcę powiedzieć zachęcającym do samobójstwa, ale takim, które na przykład u młodej, nieukształtowanej osoby może wywołać jakieś skrajne reakcje, czy nawet wręcz zaburzenia psychiczne, czy ewentualnie doprowadzić do próby samobójczej. A takie nakłanianie do samobójstwa jest też przestępstwem opisanym w kodeksie karnym. Ja bym podzieliła ten hejt na takich kilka grup przestępstw i kilka grup naruszeń z punktu widzenia prawnego.
Czyli nie ma jednej definicji hejtu w internecie, jeżeli chodzi o polskie prawo. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, czy prokurator, czy możemy sami próbować, trudno mi to określić, ścigać, wzywać do zaprzestania hejtu.
Nie ma jednej definicji i nie jest hejt sam w sobie, nie jest przestępstwem. Natomiast poszczególne elementy tego hejtu mogą wypełniać znamiona różnych przestępstw. I takim podstawowym i najczęstszym to będzie zniesławienie. Czyli jeżeli ktoś do grona szerszego odbiorców wskazuje na przykład, że osoba hejtowana coś ukradła, tak? Na przykład, nie wiem, ukradła pieniądze, albo bardzo częsta sytuacja w przypadku prezenterów telewizyjnych, czy też prezenterek, zapewniła sobie tę pracę poprzez romans z szefem. I właściwie w ten sposób dyskredytuje się wiele kobiet pracujących w mediach. To jeżeli takie sformułowanie jest nieprawdziwe i osoba hejtująca nie ma dowodów, że do takich zdarzeń i zachowań dochodziło, to taki hejt wypełnia znamiona zniesławienia. Natomiast zniesławienie jest niezwykle trudnym przestępstwem z jednego powodu. Z tego powodu, że jest ścigane z oskarżenia prywatnego. To znaczy, że ani policja, ani prokuratura nie wykażą zainteresowania, żeby takie postępowanie prowadzić w naszym imieniu. Sami musimy skierować akt oskarżenia do sądu i reprezentować siebie jako ofiarę przed sądem karnym.
A co w sytuacji, kiedy taki hejter pisze nam właśnie w ten sposób, sugerując, nawet może nie wprost, tylko sugerując, że nasze działanie, nasze funkcjonowanie jest nieetyczne, niezgodne z prawem. Oczywiście nie ma tutaj twardego zarzutu pod tytułem ukradłeś czy cokolwiek, tylko no ciekawe skąd on ma pieniądze, bo jak wiemy, jak powszechnie wiadomo, no to pieniędzy w mediach nie ma. A jak powszechnie wiadomo, to inne działania, które sugerują na przykład to, że jesteśmy osobą nieetyczną.
Ja bym już tutaj właśnie wyszła wtedy z terminologii prawnokarnej, dlatego że na drodze karnej bardzo trudno nam będzie wykazać, że to jest przestępstwo, ale jest jeszcze inny instrument, który może nam służyć w takiej sytuacji, jaką opisałeś, to jest sprawa cywilna i powództwo o naruszenie dóbr osobistych, dlatego że dobra osobiste mają bardzo szeroką definicję w prawie cywilnym i jest to tak zwany katalog otwarty. Takimi podstawowymi dobrami osobistymi to jest na przykład nasza godność, nasza cześć, nasze prawo do prywatności. Nasze dobre imię też może być dobrem osobistym.
No, mamy sprawę w sądzie i sędzia mówi, no tu jest komentarz, no to jest social media, jak pan chciał być celebrytą, chciał być pan dziennikarzem, no to musi pan mieć twardą skórę, żeby niestety stykać się z tego typu działaniami. Czy prawo jest takie samo dla wszystkich, czy jednak jako dziennikarz ja muszę mieć twardszą skórę i mieć świadomość, że taki atak, takie poniżanie, taki sposób insynuacji jest czymś normalnym?
Jeżeli chodzi o przykład, który podałeś, czyli kwestię tego zasiewania wątpliwości co do źródła uzyskania pieniędzy, czy na przykład sugerowanie łapówkarstwa, korupcji, nieetycznych metod postępowania, nawet jeżeli jest to dość inteligentna i zawoalowana forma, może to nosić znamiona naruszenia dóbr osobistych, dlatego że sąd to zawsze ocenia trochę w szerszym kontekście, to znaczy nie bierze pod uwagę tylko wykładni literalnej tego, co jest powiedziane czy napisane, tylko zastanawia się, w jaki sposób zostało to odebrane wśród odbiorców, czytelników, a przede wszystkim w jaki sposób to skutkuje na pozycji i reputacji osoby hejtowanej. Jeżeli na przykład jest to dziennikarz z dorobkiem, z doświadczeniem, który w jakiś sposób nie chcę powiedzieć kreuje się, ale jest postrzegany przez społeczeństwo jako osoba o wysokich standardach moralnych, która wykonuje swoją pracę w zgodzie ze standardami dziennikarskimi. I takie pytania pojawiają się szczególnie w przestrzeni publicznej, to uważam, że mimo tej tak zwanej zasady o grubszej skórze, o której zaraz powiemy, to jednak takiego rodzaju insynuacje, nawet zadane w formie pytań otwartych, pytań retorycznych, mogą naruszać dobro osobiste danej osoby. Oczywiście to są bardzo trudne przypadki. My w polskim prawie mówimy, że to jest kazuistyka, czyli jakby każdy sąd ocenia pojedynczy przypadek, bo nie da się w kodeksie i w prawie zdefiniować każdej możliwej sytuacji, która nastąpi. Natomiast jeśli sąd dojdzie do przekonania, że taki był cel sprawcy, żeby poniżyć, zasiać wątpliwość co do reputacji, spowodować, że ta osoba się gorzej poczuje, że będzie miała mniej czytelników, mniej odbiorców, że być może nie będzie dostawała nowych zleceń, to może jednak stwierdzić, że doszło do naruszenia dóbr osobistych. Szczególnie ważny jest jeden przypadek, to znaczy, czy w danej sytuacji na przykład osoba hejtująca miała jakieś podstawy do tego, żeby tak napisać. Czyli na przykład, czy dysponowała dowodami, że w sposób nielegalny finansujemy swoją działalność, czy spróbowała zapytać zainteresowanego, skąd ma źródła finansowania. Natomiast ciekawe jest to, co powiedziałeś, bo faktycznie w prawie jest ta zasada tak zwanej grubszej skóry, natomiast ona dotyczy osób publicznych. I definicja osoby publicznej w tych sprawach o naruszenie dobra osobistego, naruszenie dóbr osobistych jest taka, no ona się jakby klaruje z każdym nowym orzeczeniem. Niewątpliwie osobami publicznymi są politycy, aktorzy, osoby, które funkcjonują w mediach, czyli na przykład dziennikarze, osoby, które korzystają ze wszystkich przywilejów tak zwanego celebryckiego życia, czyli na przykład fotografują się na imprezach, ale można też powiedzieć, że osoby, które prowadzą publiczne, otwarte konta w mediach społecznościowych i na przykład działalność influencerską, czyli czerpią profity z tego, że pokazują swoje życie na Instagramie, też mogą być potraktowane jako osoby publiczne. I w stosunku do nich stosuje się właśnie ta zasada grubszej skóry, czyli nie każda krytyka, czyli nie każde napisanie, na przykład jesteś gruba i brzydka, będzie od razu naruszało dobra osobiste takiej osoby.
Dobrze, tu mówimy o tej nowej rzeczywistości, ale na chwilę wróćmy do naszej starej rzeczywistości. Co z nauczycielami, co z lekarzami, którzy też na co dzień spotykają się z komentarzami w internecie? Ja jako lekarz, do którego przychodzi pacjent, zderzam się z sytuacją, w której pacjent mi mówi: Pan mi przepisał bardzo drogie leki. I ja pana opiszę teraz w internecie, że pan tu wykorzystuje biednych pacjentów, ja jestem uboga i te leki, które pan mi przepisał, są drogie i pan tutaj naciąga i wspiera firmy farmaceutyczne. Co z nauczycielami, którzy funkcjonują w szkole i mówią: Jasiu, nie wolno rzucać kredą w inne dzieci i kłaść nogi na ławce, a mama mówi: O nie, ta pani nie będzie wychowywała mojego dziecka. I ja sobie nie życzę. I w związku z tym napiszę w internecie o tym, jak to ta pani bardzo nieładnie zachowuje się w stosunku do dzieci, jak je wykorzystuje, jak oto zamyka się na przykład w łazience w szkole, żeby zwrócić uwagę mojemu dziecku. No, sugerując od razu już jakieś niecne sprawki i działania. Co w takiej sytuacji?
Przede wszystkim sąd bada kryterium prawdziwości. To znaczy, zacznę od tego, że lekarze i nauczyciele mogą być traktowani przez prawo jako funkcjonariusze publiczni, ale to nie znaczy, że w rozumieniu naruszenia dóbr osobistych są traktowani jako osoby publiczne. To znaczy, jeśli nie prowadzą jakichś działań, nie wiem, szeroko zakrojonych działań medialnych, czyli nie mamy do czynienia na przykład z super nianią, albo z lekarzem, który jest ekspertem w mediach, na przykład od szczepionek, czyli jakby nie udziela swojego wizerunku, głosu, twarzy do tego, żeby wypowiadać się w telewizji, to raczej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy są to osoby prywatne, czyli osoby, które po prostu wykonują swoją pracę. I przede wszystkim sąd będzie badał właśnie to kryterium prawdziwości, czy faktycznie ten lekarz jest na tych przysłowiowych usługach firmy farmaceutycznej. Wydaje mi się, że dla takiego przeciętnego pacjenta będzie to niezwykle trudne do udowodnienia, czyli każdy taki komentarz sugerujący, że dostaliśmy ten, a nie inny lek, jest nieetycznym działaniem lekarza. A jeżeli nie posiadamy jednoznacznych dowodów, czyli na przykład, że ten lekarz uczestniczył w jakichś szkoleniach tej firmy farmaceutycznej, że uzyskiwał jakieś dodatkowe benefity, dodam, że też prawo jest bardzo szczelne już w ostatnich latach co do takich relacji pomiędzy lekarzem a firmami farmaceutycznymi, to każdy taki nasz komentarz w razie, kiedy lekarz będzie dochodził swoich praw, na przykład na drodze powództwa o naruszenie dóbr osobistych, moim zdaniem powoduje, że ten hejter przegrywa. Natomiast jeśli chodzi o przypadek nauczyciela, mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją, to znaczy to jest jakaś insynuacja. Oczywiście, dopóki ten opis jest prawdziwy, czyli że nauczyciel stawia pewne wymagania, oczekuje pewnych zasad, pewnych zachowań, a nam się to nie podoba, czyli my komentujemy, że naszym zdaniem to jest niewłaściwa postawa, no to w moim przekonaniu do naruszenia dóbr osobistych nie dochodzi. Ale jeśli na przykład zarzucamy temu nauczycielowi, że on, nie wiem, dopuszcza się już jakiegoś quasi molestowania, no to sytuacja jest dość oczywista. No sąd zawsze w takich sprawach po prostu przede wszystkim bada, czy ten krytykujący miał uzasadnione podstawy, żeby tak napisać.
No, ale załóżmy, że rzeczywiście stało się tak, że ten nauczyciel zamknął się w pokoju nauczycielskim, wziął sobie tą Zosię czy tego Jasia na rozmowę i powiedział: Jasiu, nie wolno. A mama Jasia powiedziała: o nie, nauczyciel od historii to się zamykał z nim w pokoju nauczycielskim. No i tam Bóg wie, do czego dochodziło. Bóg wie, do czego dochodziło. Co w takiej sytuacji, kiedy jest to niejasne, płynne i mocno sugerujące? A jednocześnie, no tutaj nie ma zarzutu, prawda? No bo nikt nie przyszedł i nie powiedział, że pan od historii zamykał się w celach niecnych, tylko jest taka insynuacja.
No, ja nie wiem, do czego pijesz, i ewidentnie jest jakiś problem z polskim systemem edukacji. Nie wiem, czy to jest problem powszechny,
Nie,
czy.
staram się znaleźć sytuacje, w których nasi słuchacze mogą się znaleźć. Nie tylko celebryci, nie tylko gwiazdy telewizyjne, ale normalni ludzie,
Dobrze.
lekarze, pielęgniarki i
To
nauczyciele.
może podam przykład sprawy, którą ja prowadziłam. Prowadziłam sprawę, w której rodzic dziecka napisał na grupie społecznościowej, teraz już nie pamiętam, czy to była grupa społecznościowa mieszkańców bardzo małej miejscowości, czy grupa społecznościowa rodziców dzieci, którzy mieli dzieci w tym żłobku. Napisał, że żłobek ten stosuje nieetyczne metody, że stosuje tak zwany time-out, że dzieci są zatrzymywane w kojcach albo w salkach i płaczą aż do spazmów i zachłystywania się śliną. I ta opinia była podyktowana tym, co rodzic faktycznie widział przez okno i tym, co widzieli pozostali rodzice. I ten rodzic został przez właścicieli tego żłobka pozwany właśnie o naruszenie dóbr osobistych. Że ta opinia była nieprawdziwa, krzywdząca, że timeout jest powszechnie stosowaną metodą wychowawczą, pewnie pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych. Zostało przesłuchanych w tej sprawie szereg osób, m.in. rodzice innych dzieci ze żłobka, nauczyciele, wychowawcy, dyrektor żłobka. I finalnie ja reprezentowałam tę matkę pozwaną przez właściciela i finalnie wygrałyśmy. To znaczy sąd uznał, że do naruszenia dóbr osobistych właścicieli żłobka nie doszło i że ta matka miała prawo opisać swoje doświadczenie, ponieważ nawet jeśli jej percepcja być może była emocjonalna, bo dotyczyło to między innymi jej dziecka, to jednak to, co opisała, polegało na prawdzie. To znaczy, w dużej mierze pokrywało się to z relacjami innych rodziców i osób obserwujących. To oczywiście, czy metoda time-out jest metodą powszechnie przyjętą, czy nie, czy jest właściwą, czy nie, sąd tego nie rozstrzygał, bo nie to ma na celu, jak długo należy ją stosować i czy w każdej sytuacji ona powinna być stosowana. Natomiast jakby sąd uznał, że to jest jednak dozwolone prawo do krytyki, a opis sytuacji był prawdziwy. Więc Nie wiem, jak sąd by się zachowywał w sytuacji insynuacji co do nauczycieli polskiego, historii i osobistych doświadczeń opisującego. Pewnie zależy to od bardzo szczegółowych sformułowań, które byłyby użyte w takim wpisie. Ale no, sądy rozpatrują każdą sytuację bardzo szczegółowo i zależy to też od dowodów, które każda ze stron zaoferuje. Natomiast powiedzieliśmy sobie właśnie o dwóch aspektach tego hejtu, czyli zniesławienia, czyli tej sprawy karnej i tego naruszenia dóbr osobistych. Ale no, tych aspektów jest trochę więcej.
A co za to grozi? Jakie są konsekwencje? Bo przytoczony przez Ciebie przykład pokazuje, że no, niekoniecznie, jeżeli jest ziarno prawdy, to niekoniecznie cokolwiek tam grozi jako temu hejterowi, bo możemy pisać, a potem zostać uznani, że to był wpis emocjonalny, oparty na prawdzie. W związku z tym możemy pisać, co chcemy. Ale czy tak jest rzeczywiście?
To znaczy, w tych dwóch przypadkach, które opisałam, w przypadku zniesławienia, jeśli sąd karny stwierdzi, że doszło do zniesławienia, to możemy zostać skazani. Oczywiście z reguły to są jakieś symboliczne kary, typu kara grzywny albo na przykład prace społeczne i mogą to też być przeprosiny. A także zdarza się, że mamy na przykład jakieś zobowiązanie do jakiejś nawiązki na rzecz pokrzywdzonego. W sprawie cywilnej o naruszenie dóbr osobistych jest przede wszystkim to przeprosiny i publikacja sprostowania, tak? To jest kluczowe. I właściwie taki jest głównie cel naruszenia spraw o dobra osobiste, cel spraw o naruszenie dóbr osobistych, dlatego że głównie ofiarom chodzi o przeprosiny i o to, żeby odwołać te krzywdzące słowa. Znamy wiele spraw, no tak zwanych, nazwijmy to umownie celebryckich, gdzie tabloidy publikowały różne szczegółowe, mniej lub bardziej intymne informacje, mniej lub bardziej prawdziwe i no, celebryci zakładali te sprawy przeciwko wielkim wydawnictwom właśnie po to, żeby uzyskać to sprostowanie.
I ale czy to nie jest trochę tak, że no, jak tabloid, bo trochę znowu wracamy do celebrytów, ale czy tabloid, czy sąsiad pisze o nas, to złodziej, to ta informacja, która ukazuje się, nie wiem, czy to w jednym medium, czy na portalu społecznościowym, rozlewa się bardzo szeroko, dociera do wielu osób, a po 4 latach czy 3 latach sprawy my mamy zamieścić przeprosiny w tym samym miejscu, w tej samej formie, czyli mówimy zgodnie z wyrokiem, to ja jednak tutaj napiszę, że to nie był złodziej. Czy to nie jest trochę za mało?
Pewnie jest. Zależy, czy zależy nam na pieniądzach, czy na satysfakcji moralnej. Oczywiście czas trwania tych spraw jest horrendalnie długi, bo niestety są to sądy okręgowe, które aktualnie są głównie obciążone sprawami frankowymi. Natomiast nawet jeśli to sprostowanie będzie za 2 lub 3 lata, to ono jednak ma jakąś wartość dla tego pokrzywdzonego, bo przynajmniej nie będzie w internecie krążyć fałszywa informacja na temat tego, że ja coś wyniosłem, ukradłem, kogoś, nie wiem, wykorzystałem, czy dopuściłem się jakichś niecnych czynów. Natomiast oczywiście za tym też idą zadośćuczynienia. I znowu wysokość tych zadośćuczynień zależy od, po pierwsze, tego, kto był sprawcą, dlatego że wyższe będzie zadośćuczynienie, jeżeli sprawcą było medium takie jak na przykład gazeta. Co ciekawe, najczęściej nie pozywa się dziennikarzy, tylko pozywa się właściciela całej gazety, dlatego że uznaje się, że jednak efekt pracy w postaci artykułu prasowego to jest efekt pracy kolektywnej i cała redakcja ponosi odpowiedzialność za to, w jakim kształcie to zostało opublikowane, więc na pewno takie zadośćuczynienia od gazet będą wyższe niż na przykład od osoby prywatnej, która napisała coś na swoim portalu czy na swojej stronie na Facebooku. To też zależy od statusu osoby, która została pokrzywdzona i od rozmiaru krzywdy, bo jeżeli ta osoba jest na przykład osobą publiczną i przykładowo jest politykiem i startowała w wyborach i jedna fałszywa informacja, czyli na przykład, że dziadek służył w Wehrmachcie, spowoduje, że taka osoba przegra wybory, choć zdaje się, jakby o to nie było procesu o naruszenie dóbr osobistych, lub też na przykład jest to aktor i on właśnie grał w bardzo dużym serialu w telewizji, a napisano, że nie płaci alimentów na swoje dzieci i z tego powodu telewizja rozwiązała z nim kontrakt, i już nie gra w tym serialu, no to ten rozmiar krzywdy jest większy niż w przypadku jakiejś osoby w miarę anonimowej, dla której takie reperkusje nie zostały wywarte. Natomiast i tak te odszkodowania, przepraszam, zadośćuczynienia, bo w tym przypadku rozmawiamy o zadośćuczynieniach, one nie dochodzą do jakichś dużych rozmiarów. Z reguły to są kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych. Rzadko się zdarzało w polskim systemie prawnym, że one przekraczały kwotę 100 tysięcy złotych. Natomiast no, przede wszystkim celem naruszenia tych spraw o naruszenie dóbr osobistych jest to, żeby właśnie te fałszywe informacje się nie powielały, nie krążyły, no i żeby dziennikarz się zastanowił drugi raz i zweryfikował źródła, zanim coś napisze.
Dużo mówiliśmy o hejcie, o tym jednorazowym wpisie. A co z uporczywością takich działań? Co z tym, że dostajemy codziennie, tak jak wspomniałaś przed kilkunastoma minutami, kilkanaście albo kilka postów, albo kilka wiadomości o tym, jak jesteśmy niefajni. Co w takiej sytuacji? Jak sobie z tym radzić?
No i właśnie to jest ten przykład hejtu, który w moim przekonaniu wpisuje się trochę w inne przestępstwo, czyli w przestępstwo uporczywego nękania. Dlatego, że nikt nie ma prawa zalewać nas i zasypywać różnego rodzaju wpisami, wiadomościami, SMS-ami, czy postami, czy komentarzami pod naszymi postami w sposób taki lawinowy. Oczywiście uporczywe nękanie może mieć wiele wymiarów. Kiedyś, zanim powstały media społecznościowe i telefony komórkowe nie były takie powszechne, ono najczęściej miało taki wymiar nachodzenia, czyli że ktoś podchodził pod nasz dom, pod nasze miejsce pracy, stał na nas, czekał pod naszym samochodem, czatował, warował. Teraz to uporczywe nękanie właśnie może być tym takim lawinowym wysyłaniem SMS-ów, maili czy wiadomości. Pewnie, jeżeli nasi słuchacze śledzą różne doniesienia medialne, ofiarą takiego prawdopodobnego uporczywego nękania jest Robert Janowski, czyli dawny muzyk z musicalu Metro, potem wieloletni prezenter telewizyjny, gdzie on ma taką, nazwijmy to, psychofankę, która od kilku lat utrudnia mu funkcjonowanie do tego stopnia, że on wraz z rodziną zmienił miejsce zamieszkania, ona to miejsce zamieszkania znalazła, że wypisuje różnego rodzaju groźby, prośby, stoi pod ich domem, stoi pod jego pracą, zostawia liściki za szybą samochodu i mimo to, że jest to osoba publiczna i takie nękanie trwa już dłuższy czas, to nadal taka osoba nie została skazana, dlatego że śledztwo, czy też postępowanie przygotowawcze było długo w toku. Przez pewien czas został orzeczony zakaz zbliżania, ale który w moim przekonaniu nie jest dostatecznie egzekwowany. I faktycznie tak, tego rodzaju hejt często przeradza się w takie uporczywe nękanie, natomiast to już jest przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, czyli to od operatywności, dyspozycyjności i chęci policji i prokuratury zależy, jaki będzie tego finał.
Czyli, no tak trochę znowu schodząc bliżej nas, bliżej codzienności i dalej od celebrytów, co my możemy zrobić, jeżeli, nie wiem, ktoś założył sobie fałszywe konto, ma nasz numer telefonu i wysyła nam dziesiątki wiadomości o tym, że jesteśmy niefajni, albo że urwie nam głowę, albo że zrobi nam krzywdę, albo że no, powinien być z nami, a my z nim. Gdzie jest ta granica pomiędzy tym, że jest to wyznanie miłości, które jest uporczywe i nieprzyjemne, i zostawianie liścików, a gdzie jest granica pomiędzy tym, że robi się po prostu już niebezpiecznie.
Dotknąłeś tutaj dwóch problemów. Pierwszym problemem to jest to, że ktoś to robi anonimowo, tak? I faktycznie, no my przecież nie mamy dostępu do adresów IP osób, które zakładają fikcyjne profile, a nie zawsze administrator mediów społecznościowych będzie chciał nam takich informacji udzielić, dlatego najwłaściwszym adresatem jednak jest komisariat policji, zgłoszenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, na przykład tego uporczywego nękania. W Polsce policja ma cały duży wydział cyberprzestępczości i w przypadku, kiedy dochodzi właśnie do takich przestępstw przez internet i anonimowo, są w stanie narzędziami informatycznymi wyszukać IP takiej osoby i ustalić, kto to najprawdopodobniej jest, z jakiego adresu się logował, w jakich godzinach, czy to jest jego miejsce zamieszkania. Natomiast dotknąłeś też drugiego problemu, czyli właśnie tego, że ktoś nam mówi, że nas zabije w mniej lub bardziej wysublimowany sposób. I tutaj dochodzimy do jakby czwartej grupy zagadnień, które mogą się wiązać z hejtem, czyli tak zwane groźby karalne. I to już jest bardzo poważne przestępstwo, dlatego że sądy dość rygorystycznie podchodzą do takich spraw. Często zdarzają się nawet sytuacje, że są to kary pozbawienia wolności, czasem bezwzględne, czasem na początek w zawieszeniu, dlatego że jeżeli ja mówię komuś, i nie mówię tego w żartach, tylko serio, że ja cię zabiję, albo ja ci coś zrobię, albo nie wiem, obleję cię kwasem, i taka osoba wysyła takie groźby, i my faktycznie zaczynamy się bać o własne życie i zdrowie, czyli, jak mówi prawo, wywołuje w nas to uzasadnione poczucie zagrożenia, to wypełnia już znamiona właśnie tych groźb karalnych i znowu musimy się zgłosić na policję. No i jest to oskarżenie publiczne, czyli prokurator powinien skierować akt oskarżenia do sądu.
Tu mówiliśmy dużo o nas jako o dorosłych, ale chciałbym jeszcze nawiązać trochę do dzieci. Czyli dowiadujemy się, że nasze dziecko jest nękane. Jaka jest taka już bardzo pragmatyczna ścieżka? Nie wiem, sprawdzamy dziecka telefon, sprawdzamy dziecka media społecznościowe, okazuje się, że ma on tam wiadomości, czy ona wiadomości od nie wiadomo kogo, które są, no tutaj możemy, spróbujmy rozdzielić na dwie części. Te groźby karalne, o których wspomnieliśmy, i takie po prostu nieprzyjemne wiadomości, typu jesteś właśnie głupia, brzydka, gruby, rudy, kudłaty,
masz krzywy nos.
Mnóstwo.
Gdybym miał taką twarz jak ty, to bym sobie coś zrobił.
Tak? Mnóstwo innych negatywnych rzeczy, które można sobie wyobrazić. Jak sobie z tym poradzić? Jakie kroki mamy podjąć?
Więc tak, w zależności od tego, czy taki hejt pochodzi od osoby nam znanej czy nieznanej i czy jest to dorosła osoba czy dziecko. Bo jeżeli nie wiemy, kto to jest, no to oczywiście jedyną drogą pozostaje policja i zgłoszenie takich gruźb i uporczywego nękania jak każdego normalnego przestępstwa. Jeżeli natomiast znamy personalia tej osoby, bo na przykład jest to rówieśnik z klasy i wiemy, że jest to dziecko, to mamy kilka dróg postępowania. Ja bym jednak zawsze polecała zacząć od na przykład zawiadomienia szkoły, jeżeli to jest rówieśnik pochodzący z tej samej placówki, to jednak od podjęcia próby mediacji, czy za pośrednictwem profesjonalnego mediatora z udziałem dyrekcji psychologa szkolnego. I w wielu przypadkach tego rodzaju takie działanie, no może reaktywne, ale jednak też prewencyjne, wystarcza. Natomiast jeśli jest to dziecko czy młodzież, która jest sprawcą, wysoko zdemoralizowana, no to możemy podjąć dalsze działania. I tutaj znowu są dwie drogi. Droga założenia sprawy o wgląd w sytuację rodziny, czyli możemy sami bezpośrednio poinformować sąd rodzinny o tym, że widocznie w tej rodzinie dzieje się coś niepokojącego, bo skoro dziecko się tak zachowuje, a rodzice nie mają nad tym żadnej kontroli, ani w jaki sposób się wyraża, ani w jaki sposób korzysta z mediów społecznościowych, to widocznie ta rodzina potrzebuje wsparcia. Na przykład wsparcia w postaci terapii psychologicznej, wsparcia prokuratora, wsparcia kuratora sądowego, czy na przykład choćby rozmowy z sędzią. I wtedy sąd zleca wywiad kuratorski i taką sprawę prowadzi w duchu jakby naprawienia sytuacji w tej rodzinie sprawcy. A trzecią drogą, taką najbardziej drastyczną, jest zgłoszenie tej sytuacji na policję i policja wtedy może podjąć decyzję o tym, czy tego rodzaju zachowania nie spełniają znamion demoralizacji, czyli czy to dziecko nie popełnia takiego przestępstwa. Oczywiście wiadomo, że dzieci nie odpowiadają za przestępstwo jak dorośli, ale właśnie odpowiednikiem postępowań karnych dla dorosłych w sądzie rodzinnym dla dzieci są postępowania o demoralizację. No i wtedy już takiemu dziecku grozi realna kara, dziecku i jego rodzicom, na przykład umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym czy w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, albo na przykład w przypadku, jeżeli jest to wynikiem zaburzeń, przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym. Więc no takie ścieżki ja polecam, czyli zacząć od próby mediacji, próby zawiadomienia szkoły. Drugi wariant to jest właśnie wniosek o wgląd w sytuację rodziny, a już skrajny przypadek to zawiadomienie policji i sprawa o demoralizację.
Czyli podsumowując, powinniśmy działać, powinniśmy reagować, natomiast pamiętać również powinniśmy o tym, że sądy działają wolno i niekoniecznie skutecznie.
tym smutnym akcentem pozdrawiamy Państwa serdecznie. Dziękujemy za wspieranie nas na platformie Patronite www.patronite.pl/prawologia. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i na Spotify, i na Apple Podcasts, i na YouTubie. Wtedy zawsze będziecie wiedzieć o najnowszych odcinkach Prawologii i pozdrawiamy serdecznie.
Zapraszamy również do komentowania i umieszczania w komentarzach sugestii następnych tematów. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.